Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Zwierzchnicy kościołów Ziemi Świętej ogłosili najbliższą niedzielę dniem modlitwy o sprawiedliwość i pokój.
Rośnie liczba ofiar masakry w Demokratycznej Republice Konga.
Odpowiedzialność za własne życie jest tematem dnia spotkania młodych w Brukseli.
30 grudnia witają Państwa Barbara Marczewska
i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Ojciec Święty mianował nuncjuszem apostolskim w Syrii arcybiskupa Mario Zenariego. 62-letni dyplomata jest Włochem i dotychczas był nuncjuszem w Sri Lance.
Benedykt XVI mianował 14 nowych konsultorów kongregacji do spraw duchowieństwa. Połowa z nich to wykładowcy papieskich uczelni w Rzymie. Wśród nich znalazł się Polak, ojciec Jan Śliwa. 55-letni dominikanin jest wicedziekanem Wydziału Prawa Kanonicznego Angelicum Papieskiego Uniwersytetu Świętego Tomasza z Akwinu.
Napiętnujemy kontynuowanie działań wojennych w Strefie Gazy, jak też wszelkie formy przemocy i zabijanie ludzi przez którąkolwiek ze stron. Słowa te czytamy w oświadczeniu, które wydali dziś trzej patriarchowie – katolicki, grecko-prawosławny i ormiański oraz 10 innych zwierzchników kościołów Jerozolimy. Wzywają oni wszystkich przywódców obu stron konfliktu, by oprzytomnieli i zaprzestali aktów przemocy, które niosą tylko zniszczenie. Proszą ich usilnie, by starali się rozwiązywać problemy środkami pokojowymi.
Zwierzchnicy chrześcijan Ziemi Świętej zwracają się też do wspólnoty międzynarodowej o natychmiastową interwencję i czynne powstrzymanie przelewu krwi. Domagają się rozwiązania konfliktu palestyńsko-izraelskiego sprawiedliwie i zgodnie z międzynarodowymi rezolucjami. Równocześnie wzywają skłócone ze sobą ugrupowania palestyńskie do zaprzestania podziałów, a to w interesie wszystkich Palestyńczyków. Łączą się we wspólnej modlitwie do Bożego Dzieciątka, by natchnęło władze obu stron, tak izraelskie jak palestyńskie, do natychmiastowego położenia kresu tragicznej sytuacji w Strefie Gazy. Polecają też Bogu wszystkie ofiary ataków, w tym rannych i dotkniętych żałobą. Na najbliższą niedzielę, 4 stycznia, zwierzchnicy jerozolimskich kościołów ogłaszają Dzień Modlitwy o Sprawiedliwość i Pokój w tym kraju, który, jak piszą, jest ziemią pokoju.
Chrześcijanie w Ziemi Świętej nie byli zaskoczeni militarną odpowiedzią Izraela na prowokacyjne ataki rakietowe ze strony Hamasu. Nie spodziewali się jednak aż tak ostrej reakcji. Jest ona nieproporcjonalna i nie prowadzi do rozwiązania problemu, powiedział L'Osservatore Romano, łaciński patriarcha Jerozolimy, po wczorajszym spotkaniu z prezydentem Izraela Szymonem Peresem. Wzięli w nim również udział inni duchowi zwierzchnicy tamtejszych chrześcijan, a ze strony izraelskiej minister spraw wewnętrznych.
W wypowiedzi dla watykańskiego dziennika arcybiskup Fuad Tual zaznaczył, że na spotkaniu chrześcijańscy zwierzchnicy wyrazili stronie izraelskiej dezaprobatę. Patriarcha podkreślił, że nie można bombardować wiosek z bezbronnymi kobietami i dziećmi. Rozwiązanie militarne do niczego nie prowadzi. Domagamy się wstrzymania działań zbrojnych i powrotu do negocjacji, oświadczył łaciński patriarcha Jerozolimy.
Do problemów bliskowschodnich nawiązał dyrektor naszej rozgłośni, ksiądz Federico Lombardi, w wywiadzie o troskach papieża w kończącym się roku.
Szczególnie sytuacja w Indiach i również pod pewnymi względami na Bliskim Wschodzie wiąże się z faktem silnego narastania w dzisiejszym świecie fundamentalizmów. Prowadzi to do odmawiania szacunku dla wiary drugiego człowieka i do przemocy względem wyznawców innych religii. To bardzo ważny problem. Tak samo dzieje się na Bliskim Wschodzie, gdzie chrześcijanie popychani są do emigracji, zmuszani do życia w bardzo ciężkich warunkach. Oznacza to, że równowaga cywilnego współistnienia, która mimo różnych problemów trwała tam przez wieki, została zakwestionowana. Dla nas, jako ludzi religijnych, jednym z najbardziej dramatycznych faktów dzisiejszych czasów jest to, że imię Boże i religia są okazją do napięć i przemocy, zamiast do harmonii, miłości i pokoju. Musimy dobrze zdawać sobie z tego sprawę i koniecznie zachować czujność.
Zapytany o papieskie plany na nadchodzący rok, takie jak wizyta w Ziemi Świętej, encyklika społeczna, synod biskupów o Afryce czy podróż na ten kontynent, Watykański rzecznik prasowy radził zachować ostrożność. Potwierdził jednak to, co dotyczy Czarnego Lądu i przypomnijmy, zostało już oficjalnie zapowiedziane.
Oczywiście różne punkty, z którymi wiąże się oczekiwania, są jeszcze problematyczne. Trzeba być raczej ostrożnym, gdy patrzymy na rozpoczynający się rok. Jednak wyraźny element to skupienie uwagi na Afryce. Ogromne są tam cierpienia wielu ludów. Dochodzi do strasznych masakr ludzi biednych, do sytuacji głodu, jak obecnie w Zimbabwe. Co robić, by nie tylko rozwiązać te skrajne, dramatyczne sytuacje, ale sprawić, aby ten kontynent o wielkich możliwościach i zasobach, nie tylko materialnych, lecz przede wszystkim ludzkich, mógł dawać ludzkości i Kościołowi swój wkład dzisiaj i jutro. Zaangażowanie papieża jest to dla nas przykładem. Wszyscy winniśmy patrzeć na ten kontynent w nadchodzącym roku.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Do ponad 400 wzrosła szacunkowa liczba ofiar masakry w północno-wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga. Jak podaje AFP, napływa coraz więcej świadectw obciążających tą zbrodnią armię oporu Pana, która działa na pograniczu kongijsko-ugandyjsko-sudańskim. Według informacji Caritas w same święta rebelianci ostrzelali z moździerzy miejscowości Faradże, Duru, Gurba, Dungu i Doruma. Krwawego żniwa artylerii dopełniła rzeź ludności cywilnej, przeważnie starców, kobiet i dzieci, dokonana bronią białą w kościele w Dorumie. Wiele osób spalono żywcem we własnych domach. Jak podaje ONZ, w okolicy podpalono 120 zabudowań, a tysiące mieszkańców uciekło w obawie przed kolejnymi atakami.
Pierwotnie armia oporu Pana próbowała przerzucić odpowiedzialność na regularne wojska kongijskie, ugandyjskie bądź południowo-sudańskie, które prowadzą operacje przeciw rebelii. Zaprzeczają temu jednak zeznania świadków. Liczba zabitych może jeszcze wzrosnąć, gdyż trudno policzyć zwęglone i poćwiartowane ciała. Caritas obawia się wybuchu epidemii.
Włoski Kościół zintensyfikuje działalność na rzecz rodzin znajdujących się w kłopotach, mobilizując w tym celu maksymalnie własne zasoby, także pochodzące z tzw. funduszu Otto per Mille. Zapewnił o tym przewodniczący konferencji Episkopatu Włoch kardynał Angelo Baniasco w wypowiedzi dla katolickiego dziennika L'Avenire. Hierarcha zwrócił uwagę, że sytuacja we Włoszech ulega pogorszeniu nie od dziś i na szczeblu parafialnym pomoc już od dłuższego czasu była znacząco zwiększana.
Wywiad przewodniczącego Episkopatu jest odpowiedzią na opublikowane wczoraj stwierdzenia włoskiego ministra administracji publicznej Renato Brunetti. Zasugerował on, że deklarowane przez Kościół sumy z przeznaczeniem na pomoc ofiarom kryzysu są działaniem pod publiczkę, bo jak powiedział, i tak trzeba byłoby zrobić coś więcej, jako że przecież te pieniądze Kościół otrzymuje od państwa. Pikanterii całej sprawie dodał fakt, że internetowe wydanie La Stampy, gdzie opublikowano tę wypowiedź, omyłkowo dokleiło doń inny tekst, w którym znalazło się oskarżenie Kościoła o stosowanie niestałego zatrudnienia.
Fundusz Otto per Mille to 0,8% podatku, które włoskie państwo przekazuje na określone cele według wskazania danego podatnika, albo przy braku wyraźnego wskazania według statystycznych preferencji innych płatników. Wśród beneficjentów znajduje się także Kościół katolicki, który otrzymuje z tego tytułu średnio 960 milionów euro rocznie. 35% tej sumy przeznaczane było do tej pory na utrzymanie duchowieństwa, a 20% na cele charytatywne. Reszta pieniędzy służyła utrzymaniu i rozbudowie infrastruktury, działalności kultowej i ewangelizacyjnej, a także wtórnie trafiała na cele społeczne na szczeblu lokalnym. Kwestia Otto per Mille jest we Włoszech chętnie podejmowana jako temat dyskusji politycznych, zwłaszcza przez środowiska radykalne.
Na europejskie spotkanie młodych do Brukseli przyjeżdżają kolejni goście. Wczoraj dotarło tam 9 tysięcy Polaków, stanowiących niemal 1/4 wszystkich uczestników. Większość młodzieży już pierwszą noc spędziła w rodzinach. Jak podkreśla brat Marek, zgotowane im tam przyjęcie jest bardzo serdeczne i życzliwe.
Dzisiaj młodzi ludzie spędzili przedpołudnie w parafiach, które ich gościły i po porannej modlitwie rozważali pierwszy temat naszego tegorocznego spotkania – wziąć odpowiedzialność za swoje życie. Po południu młodzi spędzili w centrum miasta, w Brukseli albo i na samych halach. Proponujemy im wielki wachlarz tematów do pogłębienia, na przykład jak rozpoznać Boże wezwanie, potem tematy związane z zaangażowaniem społecznym, kulturą, także na przykład na terenach Expo młodzi chrześcijanie z innych kontynentów będą prezentować swoje kultury, swoje kościoły. O godzinie 19 wszyscy gromadzą się na wspólną modlitwę w trzech wielkich halach zamienionych na wielkie katedry. Wszystkie są udekorowane znakami, obrazami, ikonami przypominającymi, że trwa okres Bożego Narodzenia.
Dzisiaj do młodych dołączył metropolita poznański arcybiskup Stanisław Gądecki, który również jutrzejszy dzień spędzi w Brukseli. Z polskich hierarchów udział w europejskim spotkaniu młodych zapowiedzieli także biskupi Wojciech Polak z Gniezna i Kazimierz Gurda z Kielc.
Pomimo podjęcia zaostrzonych środków bezpieczeństwa, indyjskiej policji nie udało się powstrzymać hinduistycznych ekstremistów w stanie Orissa. W minione święta spalili oni ośrodek duszpasterski we wsi Bakingia oraz dwa należące do chrześcijan sklepy w mieście Sugadabadi. Wielu wiernych zrezygnowało też w tym roku z udziału w świątecznych mszach. Policja gwarantowała im bowiem ochronę jedynie w obrębie obiektów sakralnych. W drodze do domu byli już bezbronni.
Bezpieczne, choć wcale niewesołe święta mieli uchodźcy. Pod eskortą policji mogli uczestniczyć w tłumnych, obozowych eucharystiach. Jak informuje sekretarz indyjskiej komisji Justitia et Pax, ojciec Nitya Sagayam, który Boże Narodzenie spędził właśnie wśród uchodźców, w obozach radosne były tylko dzieci. Wszystkim doskwierają już trudy codziennego życia w wielkich namiotach mieszczących po 5 czy 7 rodzin, bez szansy na odrobinę prywatności, bez prądu czy bieżącej wody. O powrocie do spalonych domów nie ma na razie mowy, tym bardziej, że sprawcy sierpniowych i wrześniowych pogromów wciąż nie zostali ukarani, a w ostatnich dniach powstało nowe antychrześcijańskie ugrupowanie – hinduistyczna bojówka Wahini.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
Jestem za tym, aby w Polsce stworzyć narodowy program zapobiegania i leczenia niepłodności, powiedział arcybiskup Henryk Hozer, przewodniczący zespołu ekspertów Konferencji Episkopatu Polski do spraw bioetycznych. Podkreślił, że najpoważniejszą przyczyną narastającej niepłodności są zachowania w zakresie płciowości ludzkiej, promowane dziś w postaci nieodpowiedzialnego uprawiania seksu.
Zamiast inwestować ogromne pieniądze w te ryzykowne techniki, lepiej zaryzykować mniejsze pieniądze, które leczą zdrowie ludzi i które powodują, że małżeństwo, które nie było płodne, staje się płodne i może mieć nie jedno dziecko, tylko może mieć kilkoro.
Jak stwierdził ordynariusz warszawsko-praski, skuteczność leczenia bezpłodności jest obecnie o wiele większa niż reprodukcja in vitro. Na dodatek nie rodzi to żadnych kłopotów natury etycznej i nie ma skutków ubocznych. W Tczewie w diecezji pelplińskiej przy parafii pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego powstała grupa wsparcia dla małżeństw w kryzysie. Jak podkreśliła działająca w grupie Maria, najczęściej rozwód jest wołaniem małżonków o pomoc.
Jeżeli nie ma właśnie mediacji, albo tak jak my myślimy, grupy wsparcia, to ci małżonkowie tylko zostaje tylko ta niechęć. Z wdzięczności do Chrystusa za to, co zrobił dla naszych małżeństw, postanowiliśmy utworzyć taką grupę wsparcia dla małżeństw w kryzysie.
W roku 2007 w Polsce doszło do 66,5 tysiąca rozwodów. Oznacza to, że na każde 1000 nowo zawartych małżeństw rozpadło się ponad 260.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.